Być może ktoś się zastanawia, dlaczego się ubrałem dzisiaj na czarno. Czy coś się stało, czy coś się wydarzyło? Nic się nie stało. Otóż jak się przygotowywałem do nabożeństwa i ubrałem się, to moja żona powiedziała, że kategorycznie strój, który mam na sobie, jakaś inna koszula, spodnie, marynarka, nie pasują do tego krawata, który mam. A bardzo chciałem dzisiaj mieć ten krawat na sobie, dlatego że on jest dla mnie pewnym symbolem. Otóż ten krawat dostałem w ostatni poniedziałek. Przywiózł mi go mój brat Jonasz, który odwiedzał naszą siostrę Eunikę w Ruandzie. Ona tam pojechała na 2-letnią misję, służy w jednym z kościołów i też pomaga właśnie na porodówce w takim domu narodzin, który nie jest szpitalem, ale jeśli kobiety okoliczne chcą gdzieś urodzić, a nie w domu, nie stać ich na szpital, to mogą przyjść tam. I dostałem ten krawat właśnie z Ruandy, z tego miejsca. Jest on dla mnie jakimś takim symbolem właśnie misji i ewangelizacji, na którą pojechała moja siostra i właśnie ten krawat mi przysłała. I jest on dla mnie ważny dlatego, że chciałbym najbliższych kilka kazań, które będę miał przywilej głosić, chciałbym mówić właśnie o ewangelizacji i o misji. Bardzo dużo ostatnio w naszym zborze, bardzo często dotyka się tego tematu. I coraz więcej takich wydarzeń ewangelizacyjnych i inicjatyw odbywa się w naszym zborze. To wspaniałe. Chwała Bogu za to. I myślę, że warto powiedzieć trochę więcej na ten temat. Czyli zbudować jakąś bazę, sprawdzić, co mówi Biblia o tym, abyśmy lepiej zrozumieli ten temat i abyśmy byli lepiej wyposażeni do dalszej pracy ewangelizacyjnej, a kilka wydarzeń właśnie o takim charakterze czeka nas już niedługo. Za kręgosłup wszystkich tych rozważań posłuży nam tak zwane wielkie posłannictwo z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału. Zachęcam, otwórzmy ten fragment. Mateusza 28, 16 do 20. Znamy ten fragment, zapewne wielu z was również na pamięć. Jest on wielkim zachęceniem, są to słowa, które Jezus wypowiada tuż przed swoim odejściem, przed swoim w niebo wstąpieniem. I czytamy od 16 wersetu następujące słowa. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak, to fragment, który wielu z nas żyje tym fragmentem, wielu zna go na pamięć, wielu chce faktycznie wypełniać to, do czego Jezus wezwał swoich 11 uczniów. I często skupiamy się na tej drugiej części tego posłannictwa, tego wezwania. Czyli idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I to faktycznie jest to, co mamy robić. Ale jest tutaj w tym fragmencie, w wersecie 19, słowo tedy. Słowo tedy. To słowo jest bardzo ważne. Bowiem to słowo łączy, albo z tego słowa, to słowo tedy wskazuje na to, że to, co jest dalej w tym fragmencie, wynika z tego, co jest wcześniej w tym fragmencie. Słowo tedy, czyli dlatego, albo w związku z tym. Wszystko to, co jest w 19 i 20, wynika z tego, co jest w 18. To jest ten łącznik, to tedy, to w związku z tym. Więc Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i tak dalej. I wcześniej mówi, ale pamiętajcie, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. W związku z tym, albo dlatego, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. W związku z tym, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie i czyńcie uczniami. Słowo przetłumaczone jako moc w tym fragmencie w Biblii Warszawskiej oznacza raczej władzę albo autorytet. W innych przekładach Biblii często się pojawia. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To słowo na przykład pojawia się w Ewangelii Mateusza 8:9, gdzie pewien żołnierz, dowódca przychodzi do Jezusa i mówi mu, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, to jest właśnie to słowo, które tu jest przetłumaczone jako moc. I mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudze swemu czyń to, a czyni. To właśnie o taką moc chodzi w tym fragmencie. To jest to samo słowo tutaj w tym fragmencie, który przytoczyłem, jest przetłumaczone jako władza. Tutaj Jezus mówi o mocy. O taką moc właśnie chodzi, o władanie. O to, że Jezus mówi idź, a ten idzie, a przyjdź, a ten przychodzi, czyń to, a czyni. Tak jak robił to ten dowództwa wojskowy, taką moc ma i Jezus. I powiedziane jest, że dana jest Jemu wszelka moc, czy władza na niebie i na ziemi. Wszelka władza na niebie i na ziemi. Cóż to oznacza? Myślę, że oznacza to, że nie ma miejsca na świecie, do którego nie sięgałaby władza Chrystusa. Od głębin ziemskich po krańce wszechświata, jeśli można je w ogóle znaleźć, Jego władza wszędzie jest ustanowiona, bo jest to wszelka władza na niebie i na ziemi. Myślę, że to oznacza też, że nie ma osoby, nad którą Jezus nie mógłby zawładnąć, nad którą nie miałby władzy. Nie istnieje taka istota w całym wszechświecie, która nie mogłaby zostać przez Niego okiełznana. Myślę, że to oznacza wszelka władza na niebie i na ziemi. Oznacza też, że nie ma wydarzenia, nad którym nie miałby On kontroli. Od momentu poczęcia po ostatnie uderzenie serca On ma władzę nad każdym życiem ludzkim. Od ukształtowania powierzchni ziemi po jej ostateczny kres w każdej milisekundzie Jego władza jest niezmiennie ostateczna i nikt nie ma większej władzy niż On. I nikt nie jest przeciwstawić się temu, co On zarządzi. Myślę, że właśnie to oznacza wszelka władza na niebie i na ziemi. To znaczy również, że On ma władzę do tego, by zmieniać ludzkie serce, by kształtować je odpowiednio, by zmieniać przeznaczenie człowieka z wiecznego potępienia do wiecznej radości. Czytamy też, że ta władza została dana Jezusowi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przez kogo? I skoro została dana teraz, to czy nie miał on jej wcześniej? Przytoczę kilka fragmentów. Mateusza 11:27 Jezus mówi, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Jana 3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Jana 13:3 Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Efezjan 1:20 i dalej. Jest mowa o mocy, jaką Bóg okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Uwaga, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. To od Ojca. Od Boga Ojca dana została ta władza Jezusowi. No ale to co z tą władzą? Czy miał ją wcześniej przed tym, kiedy został ukrzyżowany i zmartwychwstał? Znamy przecież prolog z Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. Prawda? I to jest powiedziane, że już na początku miał tę władzę. No to kiedy została mu ona dana? Myślę, że to jest troszkę trudniejsze do wytłumaczenia. Wierzę, że Jezus jako Syn Boży, jako Bóg Syn, zawsze miał władzę nad wszystkim, co istnieje. Tak jak mówi właśnie prolog Ewangelii Jana. Zawsze miał tę moc i tę władzę. Ale kiedy zszedł na ziemię i urodził się, został poczęty z Ducha i z Marii, stał się również człowiekiem. Wcześniej był Bogiem, Synem Bożym, na ziemi był Bogiem i człowiekiem. I wydaje mi się, że słowa dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi odnoszą się właśnie już nie do Boga jako Boga Syna, ale do Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka. List do Filipian mówi, że Jezus schodząc na świat, to już było dzisiaj czytane na rozpoczęcie nabożeństwa, wyparł się samego siebie. Wyparł się, zaparł się tego wszystkiego, kim był. W jakiś sposób to porzucił. No to są takie trudne dyskusje teologiczne. Trzeba by brać bardzo szeroki kontekst do zrozumienia. Ale wyparł się samego siebie, a później w związku z Jego ofiarą czytaliśmy, że Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem ponad wszelkie inne imię. Więc myślę, że w tym sensie Jezusowi, jako Bogu i człowiekowi, została dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Wcześniej miał ją jako Bóg Syn, teraz ma ją jako Bóg Syn i człowiek. I myślę, że wspaniałym fragmentem, który tę prawdę właśnie opisuje, jest fragment z objawienia Jana, 5 rozdziału. I ten fragment chciałbym, abyśmy bliżej omówili. Ewangelia, przepraszam, nie Ewangelia, tylko objawienie Jana, Apokalipsa, 5 rozdział. Jeden z moich ulubionych fragmentów biblijnych. Jest fascynujący, jest niesamowity, jest bardzo podniosły, bardzo budujący i ukazuje Jezusa właśnie takiego, o jakim śpiewaliśmy przed chwilą. Barankiem jest i lwem. Nie planowaliśmy tego z zespołem, że to będzie przed kazaniem, no niesamowicie się to ułożyło. Więc chciałbym przez to tekst, który już czytaliśmy i przez ten, który teraz będziemy czytali, abyśmy właśnie zwrócili uwagę na to pierwsze zdanie wielkiego posłannictwa. Na to, kim jest Jezus. Jeśli mamy iść i faktycznie czynić uczniami, to musimy wiedzieć, kto nas posyła. Jeśli nie będziemy wiedzieć, co wiąże się z tą osobą, która nas posyła, to wierzę, że też i to nasze posłanie nie będzie odpowiednio dobre. Objawienie Jana, 5 rozdział, przeczytamy od 1 do 14 wersetu. Jan zapisał takie słowa. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku, między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jest wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Niesamowity rozdział. Niesamowity rozdział. Ja wierzę, że Księga Objawienia od 4 rozdziału, czyli tuż po 7 listach, nie mówi li i tylko o przyszłości. Myślę, że ona, że to przesłanie jest przeznaczone dla wszystkich chrześcijan żyjących na przestrzeni dziejów. I że w tej księdze Pan Bóg ukazuje właśnie często w taki obrazowy, w duchowy sposób, ukazuje wiele prawd biblijnych, wiele prawd duchowych dziejących się właśnie w historii świata, również tego, co będzie działo się w przyszłości. Więc myślę, że to nie jest jakiś reportaż z miejsca zdarzenia, które wydarzyło się 18 marca roku 33 na przykład, ale że jest to ukazanie właśnie tej prawdy duchowej Chrystusa, który otrzymuje tę władzę z Bożej ręki. I w 4 rozdziale mamy wizję nieba, mamy opis Boga, jakiejś sali tronowej, w której On się znajduje. A w 5 od 1 wersetu właśnie czytamy, że widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, to jest mowa o Bogu, to wynika z poprzedniego rozdziału, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Księga, albo innymi słowy, mógł to być zwój, zapisany z 2 stron, zewnątrz i wewnątrz, i opieczętowany 7 pieczęciami. Są różne koncepcje dotyczące tego, czym jest ten zwój. Kiedy te pieczęcie zostają zrywane, to dzieją się kolejne rozdziały opisywane w tej księdze. Więc ktoś może powiedzieć, że to jest zapis jakiś plag. Niektórzy mówią, że jest to księga, w której znajdują się imiona tych, którzy są zbawieni. Inni mówią, że ta księga jest właśnie symbolem historii świata czy historii Kościoła. Ja skłaniałbym się ku temu. Oczywiście można nad tym dyskutować. Są różne, tak jak powiedziałem, interpretacje. Więc jest jakiś świat, jest to, o czym mówi ta księga, i Pan Bóg trzyma to w swojej prawej ręce. Zapisane jest to wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowane, że tylko osoba powołana do tego może zerwać te pieczęcie. I dalej Jan mówi: widziałem anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I czytamy, że nie znalazł się nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, kto mógłby zajrzeć do księgi. Więc na to wszystko Jan reaguje płaczem. I mówi: płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Czy płakał on ze strachu, czy płakał on ze smutku, czy z rozżalenia, tego nie wiemy, ale bardzo, bardzo to go zasmuciło, że nikt nie jest godny. Któż może przejąć to, co Pan Bóg daje, tę ogromną odpowiedzialność? Kto ma taką władzę, by nad tym zapanować? I nagle w wersecie 5 podchodzi do niego jeden ze starców, oni też się pojawiają we wcześniejszym rozdziale, i mówi do niego: nie płacz, uspokój się, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Więc nagle i Jan, i my dowiadujemy się, że jest ktoś godny. Że jest ktoś godny, kto może zajrzeć do księgi, kto może zerwać pieczęcie. I ta osoba mówi, że jest to lew z pokolenia Judy. Że jest to ktoś potężny. Jest to król. Jest to ktoś, kto jest pełen majestatu. Juda to było plemię w Izraelu, z którego pochodzili królowie. To z Judy. To już umierający Jakub, patriarcha, pobłogosławił i powiedział, że od Judy berło nie odejdzie. Więc oto z tego rodu królewskiego, z tego plemienia ma wyjść lew. I ten starzec mówi: nie płacz, jest lew z pokolenia Judy. On może otworzyć księgę, zerwać 7 jej pieczęci, a wcześniej mówi, że on zwyciężył i że to jest też osoba nazwana, czy powiedziane jest o niej, że jest korzeniem Dawida. Ten tekst również był dzisiaj czytany przez Weronikę. To jest zapowiedź z 11 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane o korzeniu albo o różdżce, w sensie gałązce z rodu Dawida. I to było proroctwo mówiące o tym, że powstanie kiedyś wielki władca, który będzie w pełni posłuszny Bogu i zaprowadzi swoimi sprawiedliwymi rządami pokój na ziemi. Taką osobę zapowiadał Izajasz 700 lat przed narodzinami Jezusa. I nagle Jan słyszy, że właśnie ta osoba zapowiadana przez Izajasza, ten korzeń Dawida, czyli ktoś z rodu właśnie króla Dawida, lew z pokolenia Judy, że jest ktoś potężny, kto może objąć panowanie, może przejąć ten zwój, tę księgę z Bożej ręki. Ciekawe musiało być to, co wtedy Jan odczuł, to jakieś napięcie albo wyczekiwanie. I nagle czytamy 6 werset, gdzie Jan mówi: i widziałem pośrodku, między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Więc zapowiedziano mu lwa, a tam baranek. I to jeszcze jakby zabity. Zapowiadano mu zwycięzcę, zapowiadano mu króla, a tam baranek, czyli zwierzę nie tylko, które nie jest zwycięzcą, ale zwierzę, które składa się na ofiarę, które hodowano po to, aby baranek wylądował na ołtarzu jako ofiara dla Boga. Miał być lew z pokolenia Judy, a tam baranek jakby zabity. Ale przecież to jest właśnie ta osoba, która była zapowiedziana. Złożony został on w ofierze, ale jego atrybutami nie jest to zwykły baranek, jest 7 rogów i 7 oczu. To jeden z takich typowych obrazów apokaliptycznych. Liczba 7 w Biblii to, chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to liczba pełni. Jest to obraz czegoś, czego jest bardzo, bardzo dużo. To pokazuje liczba 7. Rogi natomiast już w Starym Testamencie były symbolem władzy. Rogi to władza, a oczy to symbol wiedzy. Więc jest oto zapowiedziany lew z pokolenia Judy, zwycięzca, korzeń Dawida, ale zarazem baranek jakby zabity, ale nie jest to jakiś zwykły baranek, ale mający pełnię władzy, mający ogromną władzę, 7 rogów i mający ogromną wiedzę, czy pełnię wiedzy, 7 oczu. Zatem ten jakby zabity baranek faktycznie jest królem. Barankiem jest i lwem. Ma pełnię władzy i pełnię wiedzy i prawdziwie wszelka moc i wszelki autorytet na niebie i na ziemi. I czytamy w 7 wersecie, że on właśnie przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę wypełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. Dlaczego? Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i ludu, języka i ludu i narodu. To jest ciekawe, bo właśnie to jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim tekście, że to, co sprawia, że ten baranek jest godzien przejąć to z Bożej ręki, jest to, że został on złożony w ofierze i odkupił krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. To sprawiło, że on jest godzien. Więc nie mamy wątpliwości, że jest to Jezus, że prawdziwie jest to lew, że prawdziwie jest to król, że prawdziwie jest to władca i stał się godzien przejęcia tego, co daje mu Bóg, dlatego że odkupił ludzi dla jego chwały. I dalej jest powiedziane, uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek, zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie. I barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły amen, starcy upadli i oddali pokłon. Wszelkie stworzenie, które gdziekolwiek jest obecne, upadło i chce oddawać cześć temu barankowi, temu Jezusowi. Wszelkie stworzenie jest przekonane o tym, jaką on ma chwałę i jaką ma moc. Wszelkie stworzenie wie, kim on jest i jak wspaniały on jest. A my? A ty? Czy wiesz, o kim mówisz, kiedy wypowiadasz imię Jezus? Do kogo się modlisz, zwracając się, Panie Jezu? O kim opowiadasz, kiedy chcesz podzielić się z innymi przesłaniem Ewangelii? To jest Jezus, Syn Boży, który wyparł się samego siebie. Stał się człowiekiem, był posłuszny do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Umarł za grzechy ludzi, stał się grzechem zamiast nas. Przyjął gniew Boży jako baranek ofiarny, składany dla przebaczenia grzechów. Zmartwychwstał, wstąpił do niebios, jest lwem z pokolenia Judy, korzeniem Dawida, sprawiedliwym sędzią, zaprowadzającym pokój na ziemi, przez którym wszystko, co jest w niebie i na ziemi i pod ziemią, klęka i woła chwała. I tylko on był godzien wziąć z ręki Ojca siedzącego na tronie zwój i objąć panowanie nad tym wszystkim, co jest w nim zapisane. Nikt inny się nie znalazł. Jeśli wyznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem i idziesz wiernie za Nim przez całe swoje życie, to możesz spodziewać się Jego gorącego przyjęcia w wieczności. Ale jeśli nigdy nie wyznałeś Mu swojego grzechu, nigdy nie zrobiłeś tego, co robi całe stworzenie, czyli nie upadłeś przed Nim na kolana, to czeka Ciebie gniew tego wielkiego baranka i tego wielkiego króla. Jeśli człowiek nie ukorzy się przed Nim, nie poprosi Go o to, by Jego ofiara zmyła również Twoje grzechy, to wtedy one Cię obciążają i oddzielają całkowicie od Boga. I wszystko to, co zrobił Jezus, Jego uniżenie i śmierć i wcielenie, wszystko to, On co zrobił z miłości, niestety nie dotyczy tych, którzy nigdy za Nim nie pójdą, którzy nigdy nie uznają Go za swojego Pana i Zbawiciela, ale ci, którzy to uczynią i padną przed Nim i powiedzą: Jezu, ratuj mnie, Panie Jezu, wybaw mnie z mojego grzechu, ci mogą z radością czekać na spotkanie z Nim. Myślę, że też zawsze bardzo ważne jest podkreślanie tego, że Jezus zrobił to wszystko z miłości, że Bóg zrobił to z miłości do człowieka, że On nie jest tylko wielkim i potężnym Bogiem, który z nosem zadartym ku górze gdzieś sobie siedzi w niebie, ale że On kocha człowieka, że On swej wielkości i świętości był gotowy posłać swojego Syna, aby ten wyparł się samego siebie, i Jezus to zrobił i dał się przybić do krzyża z miłości do nas. Niesamowite jest to przesłanie. Dlatego kiedy mówimy o lwie z pokolenia Judy, zawsze też musimy mówić o baranku, który został złożony w ofierze za nasz grzech. Dlatego kiedy mówimy o sprawiedliwym sędzi, zawsze musimy też mówić o dobrym i kochającym Ojcu. Dlatego kiedy mówimy o Jezusie pełnym chwały i mocy, który jest Bogiem, zawsze też musimy mówić o Jezusie człowieku, którym się stał dla naszego zbawienia. Kiedy mówimy o Bogu, który jest srogi dla grzeszników, musimy zawsze też mówić o Bogu, który jest pełen miłości dla tych, którzy wyznają Mu swoje grzechy i którzy za Nim idą. Mówiąc o sądzie Bożym, nigdy nie zapominajmy mówić o miłości, jaka jest w Bogu. O tym, że On ukochał, jak mówi Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niesamowity jest ten Bóg i niesamowite jest to przesłanie ewangelizacyjne. Więc skoro On jest tak potężny i tak wspaniały i tak cudowny i tak pełen władzy i mocy, a zarazem pełen miłości, skoro jesteśmy Jego dziećmi, wtedy chodźmy i czyńmy uczniami wszystkie narody, bo On jest z nami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Widzimy, dlaczego możliwa jest w ogóle ewangelizacja? Dlatego, że On panuje i ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jeśli nie będziemy sobie zdawać sprawy z tego, kim jest Jezus, to nigdy nie będziemy w stanie odpowiednio Mu służyć. To nigdy nie będzie w nas tego pragnienia, aby być gotowym na to, by wszystko Mu poświęcić, bo tylko On jest tego godzien. Ale kiedy utkwimy wzrok nasz w Jezusie, jak wzywa nas list do Hebrajczyków, w sprawcy i dokończycielu naszej wiary, to możemy biec wiernie dla Niego. To możemy żyć Ewangelią na co dzień, niezależnie od tego, co na to mówią inni i niezależnie, jak reagują na to inni. Ja wierzę usilnie w to, że miarą sukcesu ewangelizacji jest gotowość do służby. Nie wiemy, kto się nawróci, bo my nie mamy nad tym władzy. Ale czy jest w nas prawdziwe to pragnienie, by czynić uczniami, by zanieść przesłanie o Jezusie, lwie z pokolenia Judy, korzeniu Dawidowym i baranku, jakby zabitym, ale żywym, wszędzie tam, gdzie nas Pan Bóg posyła. Przechodząc do zastosowania. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego ogląd tego, kim jest Chrystus, jest tak bardzo ważny? Po pierwsze, jeśli Jezus faktycznie ma wszelką władzę na niebie i na ziemi i nikt nie jest w stanie się przeciwstawić Jego woli, to módlmy się do Niego i prośmy o to, aby On zbawiał wszystkich tych, którym chcemy służyć. Módlmy się o to, aby On wyrywał ich z tego duchowej śmierci, w której się znajdują. Skoro to On ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, to wołajmy do Niego i prośmy Go: Panie Jezu, zbaw mojego syna, moją córkę, moją mamę, mojego tatę. Panie Jezu, tylko Ty możesz to zrobić. Panie Jezu, to Ty masz władzę nad tym. Ja chcę być Tobie posłusznym, ale tylko Ty możesz to uczynić. Jeśli prawdą jest to, co przeczytaliśmy, że Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, to módlmy się do Niego. To módlmy się i wołajmy. To po pierwsze. Po drugie, wysyłając swoich uczniów do tego, by innych czynili uczniami, Jezus każe zrobić coś, co tylko On może zrobić. Jeszcze raz, wysyłając swoich uczniów do tego, by czynili uczniami, Jezus mówi im, aby oni zrobili coś, co tylko On może zrobić. My nie zmienimy ludzkiego serca. Tylko On może to zrobić. My nie możemy sprawić, że ktoś zostanie usprawiedliwiony ze swoich grzechów. To Jezus usprawiedliwia. My nie sprawimy, że ktoś otrzyma Ducha Świętego, bo to Jezus go posyła. My nie sprawimy, że ktoś będzie wydawał owoc Ducha Świętego, bo to Jezus sprawia. Ale w tym wszystkim używa Kościoła. To wszystko wykonuje Jezus, ale w tym wszystkim używa Kościoła. Powiedział, że może posłać kamienie, aby to robiły zamiast nas. I mógłby to zrobić, wierzę w to. Ale to jest wezwanie do nas. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. To jest Jego praca. To jest praca, mam na myśli to dzieło. To może byłoby lepsze słowo. To jest Jego dzieło, zbawienie człowieka. Ale to nas On do tego wysyła. Więc po pierwsze, skoro Jezus jest tym, za kogo się podaje, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, to módlmy się do Niego, prosząc o zbawienie. Po drugie, On mówi, że chce używać Kościoła, chce używać nas, chce używać swoich uczniów, by czynili uczniami, ale tylko On to robi, zmianę serca ludzkiego, czy sprawia, że ktoś staje się uczniem, a jednak używa nas. I po trzecie, niech świadomość tego, kim jest Chrystus, dodaje nam odwagi do działania. Do modlitwy, do bycia otwartym na innych, do bycia odważnym w świadectwie. Nie bójmy się reakcji ludzi. Cóż nam po człowieku? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle, powiedział Jezus. Mając świadomość tego, kim On jest i jaki On jest, niech ta strona napędza do tego, by faktycznie iść i czynić uczniami. Być gotowym na to, że każdy, kto mnie zapyta, w co wierzę, ja mu chętnie odpowiem na to. Nawet jak mnie nie zapyta, będę starał się tak pokierować rozmowę, by powiedzieć mu o Jezusie, o moim Bogu, o Lwie Judy i Baranku. Że będę wychowywał swoje dzieci, tak by im mówić o tym, w kogo wierzę i dlaczego chodzę w niedzielę o 10 rano do zboru. Że będę świadczył w mojej pracy, będę starał się pracować tak dobrze, jak tylko potrafię, po to, by być przykładem dla innych i by w ten sposób również zaświadczyć, że nie pracuję tylko dla mojego pracodawcy, ale pracuję również dla mojego Boga. Że kiedy jestem z moim mężem i z moją żoną, to pragniemy tak toczyć nasze życie małżeńskie, by ono odzwierciedlało to, co jest między Chrystusem a Kościołem, tę miłość. Niech świadomość tego, kim jest Jezus, i jaki jest Jezus, prawdziwie nas napędza, zachęca, motywuje, dodaje odwagi we wszystkich naszych działaniach. On jest dobrym Bogiem i kochającym Bogiem i sprawiedliwym sędzią. Bez świadomości tego, kto nas wysyła na misję, nigdy nie zrozumiemy tego, jak wspaniała jest ta misja. Bez świadomości tego, kto nas wysyła na misję, nigdy nie zrozumiemy tego, jak wspaniała jest ta misja. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No między innymi dlatego, że za 2 tygodnie mamy właśnie to wydarzenie w naszym zborze. Pierwszy zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów. Zapraszamy Cię na tradycyjne śniadanie wielkanocne dla samotnych. Do naszego zboru. Kawiarenka Walicowo, Waliców 25, czyli sala kolumnowa. Organizator, pierwszy zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Bracia i siostry, wierzę, że Pan Bóg naprawdę może działać, na przykład przez to wydarzenie, czy wiele, wiele innych, których chcemy się podejmować. Naprawdę w to wierzę. Modlę się o to wydarzenie codziennie. Zabrałem już parę zaproszeń, aby rozdać je kilku osobom, które znam i które wiem, że są samotne i przyda im się to. W tym tygodniu wybieram się do fryzjera, chcę poprosić, czy w zakładzie tym fryzjerskim nie będzie można tego wywiesić w gablocie. Chcę pójść do wspólnot mieszkaniowych, aby to wywiesić, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, tym, o którym przed chwilą czytaliśmy. Więc chętnie im zaświadczę w niedzielny poranek o 9 rano w sali kolumnowej za 2 tygodnie. Ale chcę też zrobić wszystko, by dotrzeć do nich. Przejmujmy się tym wszystkim, módlmy się o te działania. Kiedy pamiętam obóz z Fundacją Radość, tam w Zakopanem czy w Kościelisku i te wszystkie młode osoby, które tam były z Kicina, naprawdę chcę do nich wrócić. Modlę się o nich przynajmniej raz w tygodniu, o te osoby, które tam poznałem. Naprawdę mi na nich zależy. Chcę im pokazywać Chrystusa. Chcę modlić się o moją rodzinę, która jest niezbawiona, o moich przyjaciół. Jezus ma władzę to zmienić. Chcę działać dla Niego, bo zbawił mnie. Chcę zanieść tę dobrą wiadomość o Nim, Zbawicielu, który stał się człowiekiem i wyparł się samego siebie, by umrzeć, wierzę, również za moje grzechy. Dopóki nie zrozumiemy tego, kto wysyła nas na misję, nigdy nie zrozumiemy tego, jak wspaniała i chwalebna jest to misja. Bracia i siostry, idźmy na cały świat i czyńmy uczniami, ucząc przestrzegać wszystkiego, co On nam przekazał. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Dlatego, że On ma wszelką moc, wszelką władzę na niebie i na ziemi. Amen.